Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie po 3-miesięcznej przerwie. Ostatni raz słyszeliśmy się w czerwcu przed wakacjami. Szczęśliwie czas wakacji dobiegł końca i spotykamy się znowu z Pismem Świętym, z Bożym Słowem, czyli jak pamiętamy, w pierwszym rzędzie spotykamy się z Jezusem Chrystusem. Bo kiedy w Kościele używamy zwrotu Słowo Boże, to wielokrotnie to tutaj powtarzałem, w pierwszym rzędzie odnosi się to do Bożego Syna, do Jezusa Chrystusa. On jest Bożym Słowem. Słowem, które kieruje do nas Bóg Ojciec. Ale Bóg w swojej dobroci, w swojej mądrości zostawił nam też to Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, w Biblii i nad tym Bożym Słowem zawartym w Piśmie Świętym pochylamy się już dobrych parę lat. Od jakiegoś czasu przyglądamy się Księdze Kapłańskiej. Księdze, która może się wydawać, że nam dzisiaj właściwie nic nie mówi. Zawiera sporo różnych przepisów, nakazów, zakazów, które, to też już zauważyliśmy, są podporządkowane jednej rzeczy. W Księdze Kapłańskiej, jak refren, powtarzają się słowa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. To jest to, co najistotniejsze w Księdze Kapłańskiej i te wszystkie nakazy, zakazy, różne przepisy dotyczące kapłanów, sprawowanej liturgii są właśnie temu podporządkowane. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętość, do której Bóg wzywa człowieka, do której wezwał swój naród wybrany, ma objąć wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Nie tylko ten wymiar ściśle religijny, ale też wymiar społeczny, wymiar rodzinny. Cokolwiek człowiek czyni, gdziekolwiek pojawiają się przedstawiciele narodu wybranego, ich życie ma być uporządkowane po Bożemu i podporządkowane właśnie temu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I jak powiedziałem, to wszystko, o czym czytamy w Księdze Kapłańskiej, do tego prowadzi, by ci, którzy są członkami narodu wybranego, rzeczywiście nie tylko wewnętrznie, w swoim sercu, choć tutaj przede wszystkim, byli święci podporządkowani Panu Bogu, ale by to, co dzieje się w ludzkim wnętrzu, w ludzkim sercu, wychodziło na zewnątrz i porządkowało te wszystkie różne dziedziny ludzkiego życia. Można by tutaj przywołać śmiało słowa Pana Jezusa, które mówi w Ewangelii według świętego Mateusza: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. To, co dzieje się w ludzkim sercu, czyli wiara, czyli zawierzenie Panu Bogu, zaufanie Panu Bogu, przyjęcie Pana Boga, ma prowadzić do tego, że to, co jest w ludzkim sercu, przejawia się na zewnątrz i porządkuje ludzkie życie, by to życie rzeczywiście wskazywało na to, że w ludzkim sercu dokonał się zasadniczy wybór. Opowiedzenie się za Bogiem, przyjęcie Boga jako Pana i Zbawiciela. Powtórzę to jeszcze raz i to właśnie dzieje się w Księdze Kapłańskiej. Księdze, która, jak to też już powiedziałem dzisiaj, na pierwszy rzut oka wydaje się, no co nam może powiedzieć? Tyle różnych przepisów, nakazów, zakazów, ale one tak naprawdę właśnie to nam pokazują. Nie można iść za Panem Bogiem, nie porządkując po Bożemu wszystkich wymiarów ludzkiego życia. Zatrzymaliśmy się w czerwcu, w naszym ostatnim spotkaniu z Pismem Świętym, na 21 rozdziale Księgi Kapłańskiej, który mówi o prawach dotyczących świętości kapłanów. I mówiliśmy o tym, że kapłan przeznaczony do sprawowania Bożego kultu, do składania ofiary, sam ma być czysty i nieskalany, tak jak czysta i nieskalana ma być ofiara. Pamiętamy o tym, że chociażby zwierzęta ofiarowane na spalenie, ofiarowane Panu Bogu, nie mogły być na przykład ze złamaną nogą, jakieś tam, prawda, chore i tak dalej. To rzeczywiście miały być, można by tak powiedzieć, pokazowe sztuki. Dlatego też kapłan, który składa takie nieskalane ofiary, sam też rzeczywiście ma być czysty i nieskalany. Dlatego w pierwszej części tego 21 rozdziału Księgi Kapłańskiej była mowa, kapłan nie kalał swojej godności, ciał zmarłych, nawet swoich najbliższych, żeby nie wykonywał różnych czynności związanych z żałobą, jak chociażby golenie głowy, obcinanie boków brody, nacinanie swojego ciała. Ale idziemy dalej. Werset 13. i kolejne mówią o tym, że kapłan należący do Pana Boga, pełniący służbę Bogu, także jeżeli chodzi o małżeństwo, ma tutaj być czysty i nieskalany. Dlatego też w Księdze Kapłańskiej czytamy: za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie może poślubić ani wdowy, ani oddalonej, ani zhańbionej nierządem. Będzie mógł poślubić tylko dziewicę ze swojego narodu i w ten sposób nie zhańbi potomstwa. Ja bowiem jestem Panem, który go uświęca. Te zdania z Księgi Kapłańskiej trochę lepiej też zrozumiemy, gdy zauważymy, że w Piśmie Świętym zdrada Pana Boga, pójście za tak zwanymi obcymi bogami, bożkami, jest przyrównywane właśnie do zdrady, do niewierności. Że naród wybrany ma być przed Panem Bogiem właśnie jak dziewica, czysta oblubienica Pana. I dlatego też kapłan sprawujący służbę w Bożym domu, żyjący dla Pana Boga, także jeżeli chodzi o małżeństwo, w tym małżeństwie ma poślubić kobietę, która jest dziewicą, która jest nieskalana, czysta, która też jest w pewien sposób, ten związek kapłana z jego żoną ma być tym odbiciem związku Pana Boga z jego narodem, z jego ludem. Takie wyraźne podkreślenie właśnie, że kapłan ma poślubić tylko dziewicę. Nie może to być nawet wdowa. I kolejny fragment Księgi Kapłańskiej mówi o cechach fizycznych, które wykluczają kogoś ze sprawowania kultu Bożego. Od wersetu 16 czytamy. Pan rzekł do Mojżesza: powiedz Aaronowi, gdyby któryś z twoich męskich potomków we wszystkich kolejnych pokoleniach miał jakąkolwiek wadę ciała, to nie będzie mu wolno zbliżyć się do ołtarza, aby ofiarować pokarm należący do Boga. Żaden człowiek, który ma jakąś wadę ciała, nie może się zbliżyć do ołtarza. Ani niewidomy, ani kulawy, ani ze zniekształconymi członkami lub twarzą, ani z wadą po złamaniu ręki czy nogi, ani garbaty, ani karłowaty, ani zezowaty, ani chory na świerzb, ani ukryty wrzodami, ani eunuch. Żaden z potomków kapłana Aarona, który ma jakąś wadę ciała, nie może się zbliżyć do ołtarza, aby przez spalenie złożyć Panu ofiarę. Ten, który ma wadę ciała, nie może się zbliżyć do ołtarza, aby złożyć na ofiarę pokarm swojego Boga. Jeżeli kapłan składa ofiarę ze zwierząt i jak pamiętamy, te zwierzęta to takie rzeczywiście pokazowe sztuki, bez żadnych wad, niechore i tak dalej, to także ten, który składa tę ofiarę, kapłan, ma być od tej strony fizycznej też bez zarzutu. Ta strona fizyczna ma być więc jak gdyby przedłużeniem tej wewnętrznej czystości, otwartości na Pana Boga, tej wewnętrznej nieskalaności, tego, co rzeczywiście dzieje się w ludzkim sercu. Z perspektywy czasu może nam się to wydawać dziwne, takie podejście, że ktoś, nie wiem, kto, prawda, niedowidzi, czy ma jakąś tam trochę zdeformowaną twarz, czy coś takiego, że nie może być kapłanem. Dzisiaj nie stosuje się takich wymagań, ale z drugiej strony, no właśnie, kiedy spojrzymy na to tak całościowo w Piśmie Świętym, przez pryzmat Starego Testamentu, to też nie jest jakieś wydziwianie. Bo my, mówię, patrząc z dzisiejszej perspektywy czasu na to, może nam się to wydawać dziwne, że ktoś zostaje wykluczony ze sprawowania kultu. Bo, nie wiem, bo noga mu się źle zrosła, prawda, po złamaniu, bo ma kiepski wzrok, prawda, bo garbaty, prawda, czy jakieś ma wrzody i tak dalej. Dzisiaj nam się to wydaje bardzo dziwne, ale dla tamtych ludzi, którzy ofiarowywali Panu Bogu to, co najlepsze, też ci, którzy ofiarowywali to, co najlepsze, rzeczywiście od tej strony zewnętrznej swego ciała też mieli być bez zarzutu. Ale co ciekawe, te osoby, o których czytaliśmy, choć nie mogą składać ofiary, to jednak nie są wykluczone ze stanu kapłańskiego, czyli potomkowie Aarona. Czytamy. Jednakże może jeść ten pokarm, to jest werset 22 i dalej, zarówno święty, jak i najświętszy. Lecz nie wolno mu podejść do zasłony, ani się zbliżyć do ołtarza, gdyż ma wadę. Zobaczmy, te wady ciała wykluczają go, tego kapłana, potomka Aarona, ze sprawowania kultu. Ale nie wykluczają go z tego, co jest dla niego utrzymaniem, co wypływa właśnie z tego, że należy do rodu kapłańskiego. Nie może sprawować kultu, ale ma udział w tych ofiarach, które inni składają, dzięki czemu ma utrzymanie i może żyć. Czyli nie jest tak, że te wady ciała całkowicie wykluczają go ze stanu kapłańskiego, powodują jego wyrzucenie czy odrzucenie. Nie może składać ofiary, wchodzić, prawda, do miejsca najświętszego, świątyni. Ale ma zapewnione utrzymanie. Nie jest całkowicie odrzucony. I dalej czytamy, to już werset 22, ale też początek tego 22 rozdziału mówi właśnie o świętości kapłanów. Pan rzekł do Mojżesza, powiedz Aaronowi i jego synom, aby w pewnych okolicznościach powstrzymywali się od spożywania świętych darów składanych dla mnie przez Izraelitów i nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Pan. Przekaż to im i przyszłym pokoleniom. Gdyby ktoś z waszych potomków zbliżył się do świętych darów, jakie składają dla Pana Izraelici, będąc w stanie nieczystości, będzie usunięty sprzed mojego oblicza. Ja jestem Pan. Znowu wraca problem tej czystości rytualnej. Czystości, która sprawia, że dany kapłan może przystąpić do ołtarza, może złożyć ofiarę. Nie będziemy tutaj znowu przywoływać tych różnych rzeczy, które powodują tę nieczystość rytualną. To można w Księdze Kapłańskiej we wcześniejszych rozdziałach sobie znaleźć. Ale widzimy, że to tak ciągle wraca właśnie kwestia tej rytualnej czystości, że kapłan, który wewnętrznie wybiera, w swoim sercu wybiera Pana Boga, także od tej strony zewnętrznej, moglibyśmy powiedzieć cielesnej, ma rzeczywiście być czysty, bo jest namaszczony dla Pana Boga, bo jest ustanowiony dla Pana Boga. Znowu wracają do słowa, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan Bóg wasz. Dlatego taki wielki nacisk na tę czystość rytualną. To można by odnieść chociażby też do postu eucharystycznego przed Komunią Świętą, do tego, że będąc w stanie grzechu śmiertelnego, grzechu ciężkiego, nie możemy przystąpić do Komunii Świętej. Wydaje się, że właśnie to jest echo tego podejścia, które już mamy w Starym Testamencie. Że przystępując do Pana Boga, no rzeczywiście na tyle, ile mogę od mojej ludzkiej strony, mam zrobić wszystko, by rzeczywiście być czystym. Oczywiście ostatecznie to Bóg uświęca. Bez Pana Boga człowiek nie może być święty. Bez Pana Boga człowiek może być dobry, ale nie może być święty. Ale z drugiej strony też Pan Bóg za człowieka wszystkiego nie zrobi. Wiemy, że Bóg nie może człowieka do czegokolwiek zmusić. Dlatego właśnie to wezwanie, to zaproszenie do tej czystości rytualnej dla kapłanów w Starym Testamencie, także dla kapłanów Nowego Przymierza, ale także dla każdego z nas. Kiedy właśnie jest chociażby mowa o przystępowaniu do ołtarza, by przyjąć Komunię Świętą. Też nie jest to obojętne, prawda, czy ja będąc w stanie łaski przyjmuję Pana Jezusa, czy, prawda, popełniam świętokradztwo, czyli bezczeszczę ciało Jezusa Chrystusa. Bezczeszczę w pewien sposób wtedy świątynię, tę zewnętrzną, ale też tę świątynię, którą ja sam jestem. Przywołajmy tu słowa świętego Pawła. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Kto zniszczy tę świątynię, tego zniszczy Bóg. I wydaje mi się, że lepiej rozumiemy pewne rzeczy z Nowego Testamentu, także odnośnie tej czystości, wezwania do świętości, kiedy pochylimy się wcześniej nad tekstami Starego Testamentu, które może nas dzisiaj trochę rażą taką właśnie tymi różnymi przepisami, nakazami, zakazami, co wolno, czego nie wolno, takie trochę aptekarskie wymierzanie różnych rzeczy. Ale to ciągle pokazuje, że to, co dzieje się w ludzkim sercu, ma znaleźć takie przełożenie także w tym, co zewnętrzne. Nigdy nie możemy powiedzieć, że wiara jest tylko prywatna, gdzieś tam w środku, w człowieku. Jeżeli wiara nie wpływa na życie człowieka, nie porządkuje życia człowieka, to właściwie no, chyba nie ma wiary. Święty Jakub pisze wprost, wiara bez uczynków jest martwa. Czyli jeżeli wiara nie przejawia się na zewnątrz, nie kształtuje życia, nie prowadzi do tej czystości, świętości, to tak naprawdę tej wiary nie ma. Dlatego w Księdze Kapłańskiej Bóg o tym ciągle przypomina. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, ale także właśnie ta zewnętrzna strona, czyli to jest to, co Jezus mówi, że zewnętrzna strona misy, kubka jest czysta, a środek jest brudny, prawda? Groby na zewnątrz pobielone, ładne, ale w środku pełne zgnilizny. Jedno z drugim rzeczywiście jest bardzo mocno związane. Na tym zakończymy nasze pierwsze powakacyjne spotkanie. Zachęcam do przeczytania przed naszym kolejnym spotkaniem za 2 tygodnie dalszych fragmentów 20 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Szczęść Boże!